Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Odkąd koronawirus pojawił się we Włoszech, mam wrażenie, że znacznie wzrosło zaniepokojenie ludzi w naszym kraju, że mogą się nim zarazić. Z aptek zniknęły maski ochronne, rękawiczki, środki odkażające. W weekend wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków zaapelował do farmaceutów, by pomogli pacjentom zrozumieć różnicę, cytuję, między wirusem a trzecią wojną światową. Wiele osób robiło też dodatkowe zakupy żywności i tak dzieje się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach na wieść o koronawirusie i możliwej epidemii, bo epidemii nie ma, a my zachowujemy się tak, jakby rzeczywiście coś już się działo. A moim gościem jest dzisiaj psycholog Małgorzata Marmajewska z Fundacji Gdyński Most Nadziei. Witam cię w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ty poddałaś się temu pędowi do robienia zakupów i w weekend spędziłaś między półkami w sklepach kupując zapasy?
Oj nie, nie jestem aktywnym uczestnikiem tego procesu. Nie chcę tego nazywać paniką, ale myślę, że te społeczne zachowania noszą znamiona pewnego rodzaju histerii, a nawet takich zachowań panicznych. Myślę, że jestem niewątpliwie uczestnikiem, bo żyjemy w takim społeczeństwie, które rzeczywiście wykazuje takie cechy mocno i takie silno lękowe. Natomiast wciąż niezmiennie jestem obserwatorem, aczkolwiek aktywnym. Mniej więcej wiem, z jakiego powodu i co jest przyczyną tego rodzaju zachowań.
No ja mam właśnie takie wrażenie, że myśmy się podzielili na, jako społeczeństwo, na tych takich zapobiegliwych, którzy na wszelki wypadek wolą pokupować, porobić te zakupy i czują się przez to bezpieczniejsi, i takich, którzy to wyśmiewają albo po prostu spokojnie czekają na rozwój wypadków. Tak jest trochę?
To co też obserwujemy w tej chwili, to bardzo dobrze się wpisuje w taki trend, a w zasadzie w taką relację, którą w psychologii nazywamy efektem śnieżnej kuli. Czyli jest to taki proces, który rozpoczyna się na małą skalę, a z każdą jak gdyby chwilą przybiera na sile i niewątpliwie taki efekt możemy odnieść do tych informacji, które wciąż niezmiennie się pojawiają i tak naprawdę zalewają nas zewsząd, ale też ten efekt dotyczy emocji, którym się po prostu poddajemy. To, co w tej chwili też się dzieje, jest takim bardzo niekorzystnym stanem również, bo my dzisiaj mówimy z takiego punktu psychologicznego, tak? Z takiego zaradczego, co my tak naprawdę możemy sami zrobić w tym obszarze. Ten stan, w którym znajdujemy się w takim kontekście społecznym, jest niewątpliwie trudnym stanem, a jest on takim pewnym stanem zawieszenia. Czyli tak naprawdę nie mamy konkretnych informacji, bo, no, szanowni państwo, koronawirusa w Polsce nie ma. Epidemii koronawirusa de facto nie ma. Czyli odnosimy się, reagujemy w sposób rzeczywisty, czyli odczuwamy ten wysoki poziom już lęku i niepokoju, ale w odniesieniu do czegoś, co fizycznie tak naprawdę nie istnieje.
No bo właśnie na przykład przeglądając internet czy media społecznościowe można dostrzec takie wpisy, że niech już ten koronawirus będzie gdzieś stwierdzony, to wtedy może nastąpi taka ulga,
tak.
I już przestaniemy się tak denerwować i tak bardzo go obawiać.
A dlaczego tak się dzieje? Bo wtedy będziemy mieli konkretny odnośnik, czyli będzie jakieś konkretne zdarzenie, będzie jakaś konkretna sytuacja, którą będziemy mogli obudować bardzo konkretnymi działaniami. Tak? Te słowa również, których używamy, jak mówimy zagrożenie, kiedy mówimy epidemia, proszę zwrócić uwagę, sama nazwa tegoż wirusa, COVID, koronawirus, to jest coś, z czym do tej pory nie mieliśmy styczności, czego po prostu nie znamy. Więc te słowa w komunikacji są niezwykle ważne, nie tylko w tym przekazie medialnym i takim masowym, ale też słowa, których używamy w stosunku do siebie, czyli myśli, które krążą wokół sytuacji zagrażającej. I jeżeli definiujemy daną sytuację jako zagrażającą, to co trzeba podkreślić, tak, każde słowo wywołuje pewnego rodzaju emocje. I można powiedzieć, że słowo równa się emocja.
Ludzie czytają w internecie, czytają gazety, oglądają telewizję, przeglądają media społecznościowe. Widzą tam różne, rozmaite informacje. O tym, że ktoś jest hospitalizowany, bo jest podejrzenie. O tym, że gdzieś na świecie ktoś, kolejna osoba zmarła albo w kolejnym kraju pojawił się ten wirus. Tak naprawdę jest go mniej niż grypy na przykład, ale mimo wszystko ta spirala niepokoju się nakręca właśnie. Ta kula śnieżna, o której mówiłaś. Ten niepokój wywołują właśnie takie informacje, gdzieś niesprawdzone, nie do końca, no różne, rozmaite informacje i natłok tych informacji.
Nie niewątpliwie tak, ale też właśnie sposób przekazywania tej informacji. Kiedy my definiujemy naszą rzeczywistość w odniesieniu do jakiegoś zdarzenia, tutaj mówimy o tej konkretnej sytuacji, nazywając go zagrażającym, używając takich słów jak śmiertelność, używając takich słów jak zagrożenie wysokiego stopnia, w sposób naturalny wzbudza to w nas lęk. Lęk poza tym, jeżeli myślimy sobie też o tych sytuacjach takich stricte społecznych, kiedy się gdzieś tam poddajemy takiemu pędowi, o którym mówiłyśmy na początku, lęk się wiąże również z silnym pobudzeniem. Więc być może stąd wynik takich różnego rodzaju reakcji naprawdę aberracyjnych, ale fizycznych i istniejących w rzeczywistym świecie, które niestety odnoszą się do sytuacji, która fizycznie i jak gdyby w kategoriach faktów nie istnieje. Bo też to, co warto podkreślić, że my odczuwamy w tej chwili nie strach, ale odczuwamy wysokiego poziomu i wysokiego natężenia lęk.
Ale o czym to może świadczyć? O tym, że na przykład my nie do końca jako społeczeństwo, jako ludzie wierzymy, nie wiem, mediom, politykom, różnym osobom, które się wypowiadają, że oni mówią prawdę i że na przykład czegoś mogą nam nie mówić, bo każdy pamięta na przykład też jak się przegląda media społecznościowe, to widać teraz, że w przypadku katastrofy elektrowni jądrowej w Czernobylu też nam w Polsce nie powiedziano na czas. Więc teraz być może niektóre osoby chcą się zabezpieczyć, bo nie wierzą do końca. To jest możliwe, że tak to działa troszkę?
Pewnie też jest taki czynnik, który jest takim czynnikiem mocno zagrażającym, znowu jak gdyby skupiającym się na generowaniu tego wysokiego poziomu.
To się dzisiaj wydaje
lęku.
Nieprawdopodobne właśnie, żeby ktoś nam nie powiedział, bo przecież mamy dostęp przez internet choćby do komunikatów WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, która publikuje na bieżąco informacje na temat koronawirusa i tego, gdzie on się pojawił, gdzie jest potwierdzony i tak dalej. Więc o ile można nie przekazać pewnych informacji społeczeństwu, to raczej już tym organom światowym to jest duże ryzyko chyba.
Ale ja myślę, że się ze mną zgodzisz. My tak narodowościowo gdzieś mamy wpisaną taką tendencję do pewnego rodzaju różnych takich teorii spiskowych, do tego, że ktoś nam czegoś nie powiedział. Ja tutaj w żadnym stopniu nie chciałabym ingerować, jak gdyby domniemać, czy mamy jakąś informację, czy ona wręcz została zatajona. Też nie mam żadnych wątpliwości, że lęk jest, i on rzeczywiście taki jest, lęk, drodzy Państwo, jest irracjonalny. Jest emocją, którą odczuwamy, ale dlaczego on jest irracjonalny? Ponieważ odnosi się do przypuszczonego zagrożenia.
Nieznanego czegoś.
Tak, do niebezpieczeństwa, które może wystąpić, do pewnego prawdopodobieństwa. I tutaj jest różnica pomiędzy lękiem a strachem. Kiedy strach odnosi się, czy jest tak naprawdę
do czegoś
wynikiem
konkretnego.
Tak, bardzo realnego zagrożenia.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że gdyby teraz gdzieś ktoś puścił informację, że będziemy mieć najazd kosmitów, to jestem ciekawa, czy ludzie tak samo by w to uwierzyli, że to jest zagrażające i rzeczywiście zaczęli szykować zapasy. Człowiek w swojej naturze ma właśnie tą wiarę w teorie spiskowe, o których mówiłyśmy. Wierzą na przykład ludzie też, że to może być jakiś wielki spisek Big Pharmy w celu właśnie wymuszenia zakupu jakichś leków czy produktów szczepionek. Myślisz, że to też może nakręcać niektórych w tym lęku?
Myślę, że tak. Natomiast my tak naprawdę wierzymy w to, co chcemy wierzyć. Tak? Bardzo ważne jest to, jakie mamy nastawienie i jaki mamy pogląd na różnego rodzaju sprawy. I tutaj z kolei myślę sobie o takiej gotowości percepcyjnej, czyli takiej gotowości poznawczej. Jeżeli jest jakaś sytuacja, którą definiujemy jako zagrażającą, oczywiście ta gotowość dotyczy również sytuacji pozytywnych i bardzo takich radosnych i optymistycznych. Natomiast jeżeli mówimy o gotowości percepcyjnej, gotowości poznawczej w sytuacji, którą definiujemy jako zagrożenie, to nasz mózg, bo mózg jest ślepy. On nie widzi rzeczywistości. On, jak nasza głowa działa? No działa tak, jak my opowiemy jej o tej rzeczywistości. Więc jeżeli mówimy, czy myślimy, zbierając różne informacje o sytuacji jako zagrażającej dla nas samych, no w taki właśnie sposób też będziemy działać, a nasz mózg będzie wybiórczo, jak gdyby dobierał różne sytuacje, które będą potwierdzały to, co na początku sobie założyliśmy. I jest to trochę taki mechanizm, który godzi też w nas samych.
To tak? Zależy też od osobowości człowieka, to o czym mówisz, że jeden jest gotowy stawić czoła jakimś problemom, a druga osoba ma taką naturę lękliwą, lękową, będzie się bała i starała właśnie zabezpieczyć najbardziej jak potrafi na dany moment.
Tak, mówimy o pewnego rodzaju również predyspozycjach takich psychologicznych, ale tutaj jest bardzo wiele różnych uwarunkowań, także uwarunkowania środowiskowe, czyli wszystko wszystko to, co się dzieje dookoła nas. To, o czym też warto pamiętać, że emocje są zaraźliwe.
No właśnie.
Tak jak tutaj mówimy o tym wirusie, tak? Emocja jest zaraźliwa. Kiedy my obserwujemy naszego sąsiada czy naszą sąsiadkę, który, nie wiem, w ogromnej jakiejś euforii, ale też w takiej pewnego rodzaju panice, który wynika z wysokiego poziomu lęku, opowiada nam o różnych sytuacjach, a później obserwujemy jakieś czyny, których się dopuszcza, czyli, prawda, nalot na te sklepy, na apteki, szturm na różne, nie wiem, drogerie, które, w których kupujemy różne rzeczy. Jeżeli jesteśmy podatni, to oczywiście troszeczkę się temu nurtowi też poddajemy i robimy to niestety bezrefleksyjnie. Gdyby każdy z nas tak naprawdę, drodzy Państwo, zastanowił się, jak w realny sposób ten wirus, o którym tak szeroko dzisiaj i nie tylko tutaj rozmawiamy, w jakim stopniu jest zagrażający dla mnie czy dla moich bliskich, myślę, że to zagrożenie byłoby równe zeru.
No właśnie, bo wystarczy spojrzeć na te dane statystyczne dotyczące na przykład śmiertelności. One są około 3% w tej chwili chyba podawane i to głównie u osób powyżej 60-70 roku życia. Ale dlaczego my czujemy taki lęk? Bo zastanawiam się, czy lęk jest jedyną emocją, którą wywołuje takie zagrożenie przed tym, co nieznane. Może być agresja albo jakieś inne też.
My reagujemy w różny sposób. Natomiast myślę, że takim początkiem i taką podstawą są zachowania lękowe, które w następstwie dają nam różnego rodzaju reakcje. Bo agresja jest już pewnego rodzaju zachowaniem, czyli mieści się w tym obszarze behawioralnym.
No tak, bo gdzieś też znalazłam informację w weekend na Twitterze, że gdzieś tam ktoś się pobił o zgrzewkę wody w sklepie ostatnią i wywołuje to, po prostu te sytuacje mogą wywoływać też takie zachowania kompletnie nieracjonalne.
Oczywiście, ale na przeciwległym biegunie są też zachowania unikowe. To wszystko zależy od stylów i sposobów radzenia sobie i są to sprawy bardzo, bardzo indywidualne.
Psycholog Małgorzata Marmajewska z Fundacji Gdyński Most Nadziei jest z nami w studiu Radia Gdańsk. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną psycholog Małgorzata Marmajewska z Fundacji Gdyński Most Nadziei. Rozmawiamy o zachowaniach ludzi w sytuacji kryzysu. Jakie to może być zachowanie? Jak mogą reagować ludzie na kryzys? Bo taka sytuacja, kiedy cały świat mówi o możliwej epidemii, pandemii i tak dalej, to jest z pewnością jakiś kryzys.
Niewątpliwie tak, natomiast te reakcje są też bardzo zróżnicowane. Wysoki poziom lęku prowadzi nas, czyli taka eskalacja tego lęku, no może prowadzić rzeczywiście do takich zachowań, skomasowanych zachowań agresywnych, tak, które są no, niekorzystne dla samej jednostki, ale też godzą jak gdyby w taką szerszą część społeczeństwa. Ludzie mogą zachowywać się również i stosować różnego rodzaju takie style zachowania unikowe, czyli wycofywać się jak gdyby unikać różnego rodzaju trudnych sytuacji i te osoby są, myślę, w największym kłopocie, ponieważ jeżeli mają taki styl radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, to w dzisiejszej sytuacji proszę zauważyć, że oni nie mają gdzie się wycofać, ponieważ te informacje jak gdyby płyną z zewnątrz. Oni są również najbardziej te osoby, które mają taki styl zaradczy, są grupą najbardziej zagrożoną, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, emocjonalne, mogą popadać w różnego rodzaju stany, które no, mogą się też które w konsekwencji mogą doprowadzić do rozwoju stanów chorobowych.
Czyli to ten lęk może na przykład spowodować u nich takie sytuacje, że nie wiem, dzieci nie poślą do szkoły, sami zamkną się w domu, tak? Albo wyjadą gdzieś, nie wiem, na wieś do domu i będą tam przeczekiwać?
To też nam trudno generalizować, tak? To tak jak tu mówiliśmy o tych zachowaniach stricte agresywnych, tutaj możemy mieć jak gdyby kontakt z różnego rodzaju innymi formami, natomiast lęk jest, drodzy Państwo, naturalną emocją. Jest naturalnym stanem, można powiedzieć, no jest stanem fizjologicznym. Według mnie, jak gdyby nie skupiajmy się na tym, jaki jest to lęk i z czym on się wiąże, zastanówmy się w pierwszej kolejności, czym on został wywołany. Bo my nie działamy emocjonalnie w obliczu jakiejś sytuacji, my działamy przede wszystkim, czy nasze emocje są pochodną sposobu myślenia. Czyli zastanówmy się, co jest przed tym lękiem i zastanówmy się, co my z tym lękiem zrobimy. to za lękiem, to już są zachowania, którym się poddajemy i które rzeczywiście uprawiamy, czyli style i formy. Natomiast zastanówmy się, jak my w ogóle myślimy o tym zagrożeniu. Czy to zagrożenie rzeczywiście jest? W ciągu ostatnich 2 tygodni, to są fakty, w Polsce odnotowano 200 tysięcy zachorowań na grypę. 9 osób z tych 200 tysięcy zmarło. Gdzie jest taki komunikat? Tego nie ma. Podobnie jak śmiertelność, jeżeli chodzi o wypadki samochodowe. My poniekąd ten temat oswoiliśmy. Sama nazwa koronawirusa generuje napięcie, ponieważ jest to coś nieznanego, co może rzeczywiście pchać w ekstremalnych sytuacjach i popychać nas rzeczywiście do bardzo takich skrajnych, niebezpiecznych zachowań.
Też jest ryzyko, że w przypadku realnego zagrożenia, ja nie mówię teraz o wirusie, ale w ogóle jakiegokolwiek zagrożenia, osoba, która tak bardzo się nakręca tymi informacjami płynącymi z różnych źródeł, może właściwie nie zareagować w sposób taki optymalny w sytuacji takiego realnego zagrożenia? Może na przykład nie uwierzyć, że to naprawdę już teraz trzeba coś zrobić?
Myślę, że tak jest, ale też warto wspomnieć o tym, że w tej chwili przeżywamy taki trudny stan społecznie, ponieważ jesteśmy w tak zwanym stanie zawieszenia. To podobnie jak osoby, nie wiem, chore onkologicznie oczekują na wynik histopatologiczny. I to jest ten najtrudniejszy stan do przetrwania, bo jeżeli ty już go dostaniesz, czyli ja mam takie przekonanie, oczywiście ono jest moje, indywidualne i takie wewnętrzne. Zastanawiam się też, kiedy ten temat się wysyci. I myślę sobie, mam przekonanie, jeżeli zostanie rozpoznany pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, myślę, że to przyniesie paradoksalnie pewnego rodzaju ulgę. Te zachowania nie znikną, natomiast myślę, że może dojść do wyspokajania różnego rodzaju takich aż bardzo silnie eskalujących negatywnych zachowań.
Chciałam ciebie zapytać, jak w tej sytuacji, bo na to wszystko patrzą dzieci, to co robią dorośli, te paniczne zakupy, wykupywanie tych masek, nie wiem, pewnie uczenie dzieci, jak należy te maski zakładać, to oczywiście nie pozostanie bez wpływu na ich psychikę. Jakąś sytuację lękową można u dziecka wywołać takim zachowaniem?
Oczywiście. Dzieci kształtują się poprzez naśladownictwo. To oni percepują rzeczywistość i dobierają różnego rodzaju znaczenia, interpretując to, co się dzieje wokół nich, obserwując swoich rodziców. I tutaj bardzo, bardzo się cieszę, że też akcentujemy ten obszar. My dorośli jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa, za
nastolatków. Co im dzisiaj powiedzieć? Co powiedzieć dziecku, które chodzi do szkoły i tam temat numer jeden to jest koronawirus i możliwe przypadki zachorowania i dzieci po prostu też o tym rozmawiają?
Emocje pozbawiają nas realnego patrzenia na rzeczywistość, czyli one... Troszeczkę to jest taka kurtyna, która, można powiedzieć, opada na nasze racjonalne myślenie, że my zaczynamy wyobrażać sobie różne rzeczy, czyli zaczynamy myśleć emocjami, a nie myśleć o rzeczywistych i realnych, być może nawet zagrożeniach. Rozmawiajmy, jeżeli rodzic się boi, drodzy państwo, to dziecko się boi 2 razy. Zostają zachwiane podstawowe jego potrzeby, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba stabilizacji, pewnego rodzaju spokoju. I tutaj zacznijmy od siebie, bo my globalnie tego nie zmienimy. My dzisiaj tą rozmową nie wpłyniemy na wszystkie media, żeby w sposób racjonalny, taki wyciszający, nie komunikowały bójmy się, tylko być może troszeczkę odmienić ten komunikat, ale cały czas o tym samym. Róbmy coś, co może sprzyjać jak gdyby bezpieczeństwu, tak?
Czyli wytłumaczyć dziecku, powiedzieć po prostu prawdę, jak jest, tak? Że pojawiła się taka choroba, która może pojawić się również w naszym kraju, w naszym mieście.
Tak, bo to nie jest wykluczone, prawda? Bo my tutaj tego w żaden sposób nie spłycamy i nie bagatelizujemy, żebyście państwo mieli tego świadomość. Natomiast troszeczkę, żeby powstrzymać ten taki pęd, tą psychologię tłumu, która rzeczywiście jest bardzo zagrażająca.
Bo właśnie sobie myślę, czy takie napięcie, w którym teraz niektóre osoby żyją, ono się nie może mieć konsekwencji w przyszłości na przykład, że trzeba będzie, że jedna konsekwencja to jest taka, że w wielu domach będzie się przez wiele miesięcy jadło ten makaron kupiony przysłowiowy w tej chwili na zapas, tak. A druga to, że po prostu może się pojawić jakieś zaburzenie, jakieś w ekstremalnych przypadkach konieczność, nie wiem, korzystania właśnie z porad psychologa. To się też tak może skończyć?
Może się skończyć. Osoby, które mają taką dużą wrażliwość, które są podatne na wpływy społeczne, w tej chwili takiemu wpływowi bardzo silnemu ulegamy, no może to mieć jakby niekorzystne konsekwencje. Nawet w przeciągu, nie wiem, następnego miesiąca, dwóch, nawet do pół roku, kiedy te zachowania no, tych osób mogą się zmienić. Kiedy lęk, jak gdyby spotęgowany lęk, tak, wywoła różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, zaburzenia
na przykład depresję?
Na przykład depresję.
Czy my ogólnie jesteśmy takim narodem skłonnym do takich różnych stanów depresyjnych, czy raczej byś tak nie powiedziała?
Z moich obserwacji taki nasz narodowy sport to przede wszystkim narzekanie, ale to już jak gdyby nie wpisuje się teraz w kontekst sytuacyjny. Myślę sobie, że jesteśmy narodem o takiej wysokiej wrażliwości, pewnego rodzaju, myśląc o pewnego rodzaju histerii. Nie panice, bo to jest zasadnicza różnica, ale jesteśmy lekko histeryczni. Jeżeli się dzieją takie rzeczy, my nie potrafimy tego zracjonalizować. Tak włączamy emocje i nie zastanawiamy się na temat tego realnego zagrożenia.
Bo tak sobie myślę, że w sumie te takie histeryczne działania, o których mówisz, to zadziały się też w innych krajach, bo słyszymy, że gdzieś w Czechach też wykupione produkty ze sklepów, to samo się dzieje w Wielkiej Brytanii, w tych okręgach, gdzie się pojawiły przypadki stwierdzenia koronawirusa. Mhm. Czyli to jakby ogólnie ludzie po prostu tak reagują i no to jest wpisane trochę w charakter człowieka.
Wpisane w charakter, ale właśnie też jak gdyby w tą emocjonalność, która jest wynikiem. Przecież każda emocja to jest reakcja na przekazaną informację.
Widzimy sąsiada z siatkami,
tak.
To myślimy, kurczę, chyba trzeba by było, może on ma rację, tak?
To też w nas wzbudza naturalny niepokój, tak? Lęk jest naturalny, niepokój jest naturalny. Ważne, tak jak już mówiłyśmy, co my z tym tak naprawdę zrobimy.
Psycholog Małgorzata Marmajewska z Fundacji Gdyński Most Nadziei. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.